Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. Na okres wakacyjny będzie ogłoszone kolejne luzowanie obostrzeń. Obowiązek noszenia maseczek jednak w przestrzeni zamkniętej nadal pozostanie, a szczegóły znoszenia restrykcji mają być ogłoszone już jutro. W ciągu tygodnia z internetowego konta pacjenta pobrano ponad milion unijnych certyfikatów COVID. Rozpoczyna się sezon wakacyjny, część Polaków wyjedzie za granicę, a część pozostaje w Polsce. No i właśnie, jak w praktyce będzie działać system paszportów covidowych? Czy jeśli jesteśmy całkowicie zaszczepieni, to od razu możemy ruszać za granicę? Co mają zrobić niezaszczepieni? Na te i wiele innych pytań dzisiaj odpowiadać będą moi goście. Doktor Paweł Rajewski, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych. Dzień dobry, witam panie doktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
I Wojciech Koper, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
Witam,
dzień dobry.
Serdecznie.
Chyba nie zdradzę żadnej wielkiej tajemnicy, jak powiem, że pan doktor już odbył pewną wizytę za granicą niedawno. Jak w tej chwili wygląda ten wyjazd za granicę? Czy odczuwa się, że osoba zaszczepiona jest traktowana inaczej niż niezaszczepiona?
Wszystko zależy, do jakiego kraju się wybieramy. Zawsze przed podróżą trzeba sprawdzić na stronie Ministerstwa Zdrowia, jakie obostrzenia i jakie są wymagania, przekraczając granicę danego państwa, czy granicę samochodową, czy granicę lotniczą. Ja wybierałem się do kraju, gdzie wymagane są, mimo że mam paszport covidowy, mimo że jestem dwukrotnie zaszczepiony, wymagane są przed wylotem, przed wpuszczeniem do samolotu, okazanie ujemnego testu PCR w kierunku SARS-CoV-2, ale już z powrotem, jeżeli wracam do Polski, jeżeli mam paszport covidowy, jeżeli jestem dwukrotnie zaszczepiony, nie muszę wykonywać testu na lotnisku, z którego wylatuję lub po przyleceniu do Polski, bowiem dwukrotne zaszczepienie, posiadanie paszportu covidowego, posiadanie dowodu zaszczepienia zwalnia z konieczności wykonania tego testu po powrocie do Polski. I wszystko w zależności, do jakich krajów będziemy wylatywać. Myślę, że najbliższe tygodnie również w rozmaitych krajach, przynajmniej części europejskiej, gdzie będzie obowiązywał europejski paszport covidowy, usposobi do tego, że tych testów nie będzie trzeba wykonywać przed wylotem. Wystarczy będzie być zaopatrzony właśnie w pobrany paszport covidowy.
No tak, ale warunek, że trzeba być zaszczepiony, prawda?
To jest warunek i rzeczywiście, tak jak ja podkreślałem wielokrotnie, jeżeli chcemy, żeby te obostrzenia były znoszone, żebyśmy mogli korzystać w pełni ze zniesionych obostrzeń, jak również wygrać z toczącą się epidemią, bo epidemia nie powiedziała jeszcze stop, jeszcze nie mamy, cały czas mamy ogłoszony stan epidemii, jeszcze on nie został zdjęty. Oczywiście trzecia fala wyraźnie wyhamowała, ale jeżeli nie chcemy, żeby była czwarta fala, jeżeli chcemy korzystać ze wszystkiego bez pewnych ograniczeń, musimy się szczepić i to jest bardzo ważne.
Panie dyrektorze, Wojciech Koper, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Skąd mają Polacy czerpać wiedzę, w jakie dokumenty powinni się zabezpieczyć, czy powinni być zaszczepieni, czy muszą wykonać test przed wyjazdem za granicę?
Myślę, że najlepiej tutaj, jak powiedział pan doktor, strony ministra zdrowia, ale również strony ministra spraw zagranicznych. Na bieżąco należy wchodzić na tą stronę, wybrać kraj, do którego chcemy się wybrać i po już wejściu w ten konkretny kraj będziemy mieli informacje, jakie testy są wymagane, w jakim języku. Na przykład Grecja, język arabski lub język angielski, na ile godzin wykonany test przed wylotem, jaki certyfikat, czy jest, które szczepienie jest honorowane w tym kraju, bo nie wszystkie szczepionki nie we wszystkich krajach są honorowane, chociażby te rosyjskie i chińskie w niektórych.
Ale
są,
te nasze trzy, które są w Polsce?
Nasze w Unii Europejskiej są honorowane wszędzie. I w krajach innych poza Unią też, ale również te szczepionki właśnie w innych krajach są na przykład honorowane spoza Unii Europejskiej. Też ważny jest bardzo czasookres od ostatniego szczepienia, czy podania pierwszej dawki, czy drugiej, czy jeżeli jest to szczepionka jednodawkowa, to ważny jest ten okres, jaki musi upłynąć, żebyśmy byli uznani za osobę w pełni zaszczepioną. I w większości krajów jest to 14 dni od podania drugiej dawki.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Telefon do nas, gdy mieli Państwo pytania, bądź też chcieli wziąć udział w naszej dyskusji, to zapraszam. Jak słyszę, pan doktor, to, że jesteśmy nierówno traktowani. Mówię my, chociaż ja sama jestem zaszczepiona już dwoma dawkami, ale tak mówią osoby, które nie chcą poddać się szczepieniom. To co pan powie na to?
Generalnie wiemy od wielu lat, kiedy wprowadzono szczepienia ochronne, zwłaszcza jeżeli chodzi o szczepienia obowiązkowe według kalendarza szczepień, czy szczepienia zalecane przed podróżami zagranicznymi, bądź sezonowe przeciw grypie, pneumokokom, szczepienia są najlepsze metodą profilaktyki z chorobami zakaźnymi, co pokazała nam historia. Wiele chorób udało się znacznie ograniczyć, ospę prawdziwą wyeradykować. I rzeczywiście, jeżeli my chcemy, żeby nie było już tak dużych fal epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, jeżeli nie chcemy, żeby koronawirus mutował, żeby się tworzyły warianty bardziej zakaźne, bardziej agresywne i że nie chcemy obserwować tyle osób w szpitalach ciężko chorujących, tyle osób, którzy niestety tą walkę z koronawirusem przegrało i umarło, musimy się szczepić, musimy być solidarni jako społeczeństwo. Jest to bardzo, bardzo ważne dla nas wszystkich.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Czy ważne jest, kiedy byliśmy zaszczepieni? To znaczy, czy po drugiej dawce już następnego dnia możemy spokojnie wybierać się za granicę, czy to szczepienie musi być skuteczne po 2 tygodniach? Panie doktorze.
Tak jak powiedział pan dyrektor, pan inspektor sanitarny Wojciech Koper, musi minąć 14 dni i jeżeli chcemy, myślimy, że zaszczepimy się i zaraz wylecimy i będziemy traktowani jako w pełni zabezpieczeni i na równi z tymi, co byli szczepieni wcześniej, wcale nie, bo nie pobierzemy nawet paszportu covidowego, który będzie do wygenerowania po 14 dniach
tak
od szczepienia. 14 dni to jest ten okres po drugim szczepieniu, gdzie osiągamy maksymalną liczbę przeciwciał już zabezpieczającą, gdzie nas to zabezpiecza przed ciężkim przebiegiem COVID-19, przed śmiertelnością.
Zdaje się, że mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Ja mam pytanie do specjalistów. Chodzi mi o ozdrowieńców, bo jest informacja, że 6 miesięcy, tak? Tylko właśnie od kiedy? Od pozytywnego wyniku testu, czy 6 miesięcy od zdjęcia kwarantanny po przebytej chorobie.
Ale chodzi panu o te 6 miesięcy?
Chodzi mi o powrót z zagranicy, bo osoby, które powracają z zagranicy, no to wiadomo, że zaszczepione są zwolnione z kwarantanny i testowania, tak? Natomiast chodzi mi o ozdrowieńców, bo jest informacja na GOP-ie, że do 6 miesięcy. Teraz pytanie, jak to jest liczone? Czy od dnia pozytywnego wyniku testu na COVID, czy od dnia zwolnienia z kwarantanny, czy jakby od dnia, kiedy człowiek jakby no już jest zdrową osobą.
Wojciech Hopper.
Tak, osoby ozdrowieńcy uznani są, zwalniani są z kwarantanny od 10 dnia od stwierdzenia u nich SARS-CoV-2 do 180 dnia od tego zachorowania, czyli po 10 dniach od pozytywnego wyniku testu.
To pytanie do pana doktora. Co mają zrobić osoby niezaszczepione? No oczywiście zaraz usłyszę, że mają się zaszczepić, ale...
Z moich ust oczywiście, że trzeba się zaszczepić. A jakie jest pytanie, co mają zrobić?
Co mają osoby niezaszczepione, które chcą się wybrać za granicę?
mogą wykonać test, jeżeli jest ujemny, będą mogli do danego państwa się udać i jeżeli będą chcieli wylecieć z tego państwa, również do Polski, powinni zrobić test na lotnisku lub po przyleceniu do Polski wykonać ten test, żeby nie być objętym kwarantanną. Oczywiście mówimy o testach PCR, testach genetycznych, wykrywających materiał genetyczny koronawirusa SARS-CoV-2, ale tutaj rzeczywiście podkreślę to z całą odpowiedzialnością, że powinny się zaszczepić, bowiem jest to jedyna metoda zapobiegania pełnoobjawowej chorobie COVID-19. Jest to, kto się niestety nie szczepi, no to powiem tak dosyć parafrazując i dosyć prosto, gra w ruletkę ze swoim życiem i zdrowiem, a jak pokazała nam historia pierwszej, drugiej, trzeciej fali, często ta ruletka niestety wygrywa, a my tą walkę przegrywamy.
Jak słyszy pan, że cały czas część tych tak zwanych przedstawicieli ruchów antyszczepionkowych nie wierzy w skuteczność szczepionki. Jaka jest skuteczność tych trzech szczepionek podawanych u nas w Polsce?
Szanowni Państwo, ponad to 13% naszego społeczeństwa nie wierzy w ogóle, że istnieje SARS-CoV-2, że mamy do czynienia z epidemią, że jest to fake news, że jest to wymysł.
Ja na moment panu doktorowi przerwę, bo mamy kolejny telefon. Zaraz wrócimy do tej rozmowy. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Ja mam takie pytanie. Wcześniejsze takie też były spotkania odnośnie szczepień i panowie tutaj specjaliści mówili, że szczepionka chroni maksymalnie na 6 miesięcy. Jaki jest sens szczepienia ludzi, skoro po 6 miesiącach już tej ochrony nie ma? Kolejne szczepienie, kolejne szczepienie, następne szczepienie?
No i to jest dobre pytanie, panie doktorze.
Nie, to jest jakieś błędne rozumowanie, bo ja nie słyszałem nigdy, że szczepionka chroni nas przez 6 miesięcy.
Natomiast słyszeliśmy, że przez rok.
Przechorowanie SARS-CoV-2, przechorowanie COVID-19 chroni nas, miano przeciwcie utrzymuje się około 6 miesięcy, ale mówi się, że wystarczające jest do około 3 miesięcy. Te osoby powinny się zaszczepić. Teraz wiemy doskonale, że możemy po przechorowaniu już zaszczepić się po 30 dniach. Jeżeli chodzi o szczepionki, nie ma jeszcze danych, jak długo będą one się utrzymywać, czy będzie trzeba się doszczepiać. Cały czas trwają badania. Ja jestem zaszczepiony w grudniu 2020 roku, więc mija już pół roku. Moje miano przeciwko jest jak najbardziej zadowalające i nie słyszałem, żebym miał się doszczepiać. Oczywiście, jeżeli powstaną warianty koronawirusa, które nie będą reagować na szczepienie, a tutaj Państwu podkreślę, że zarówno wariant brytyjski, indyjski, afrykański czy brazylijski jest podatny na naszą szczepionkę, więc nasze szczepienie chroni również przed tymi wariantami, ale jeżeli pojawi się następny wariant, będzie trzeba na pewno szczepienie, którego szczepionka nie obejmie, będzie niestety trzeba szczepienie powtórzyć. Pewnie jedną dawką szczepienia, które będzie obejmować również te warianty. Ale tak jak powiedziałem, im szybciej się zaszczepimy, tym mniej będzie tego wirusa w populacji i mniejsze ryzyko powstawania tych wariantów. Nie wiemy jeszcze, czy trzeba w ogóle będzie się doszczepiać. Czy będzie się trzeba szczepić sezonowo, jak przy wirusie grypy. Wszystko zależy od rodzaju mutacji i też nie wiemy, czy jeżeli będzie z czasem ubywać nam przeciwciał, bo to jest normalne. Kinetyka jest taka, że z czasem ubywa nam liczba przeciwciał, miano się zmniejsza, ale pytanie, czy będziemy musieli się doszczepić, czy ta pamięć komórkowa, która zostaje po szczepieniu, w sytuacji, kiedy spotkamy się na nowo z wirusem, nie zostanie u nas natychmiast uruchomiona machina do wytwarzania przeciwciał i wyrzut tych przeciwciał, jak to ma miejsce przy innych szczepieniach.
Dzień dobry, słuchamy.
Witam ponownie. To ja mam jeszcze jedno pytanie. Dwa pytania. Proszę mi rozłączyć, zadam drugie pytanie. Jeżeli teraz zmienia się polityka Ministerstwa Zdrowia, bo przecież za pierwszy raz mówiono, że trzeba wykonać, ja na przykład, że Pfizer szczepi mi się, musi mieć dwie szczepionki, a potem jeszcze trzecia szczepionka musi być doszczepić. Teraz słyszę zupełnie coś innego, więc nie bardzo rozumiem z tego w ogóle. A takie jeszcze moje pytanie. Ja nie chorowałam na różyczkę, zrobiłam sobie badanie i się okazało, że mam przeciwciała na różyczkę. Poszłam się zaszczepić i pani potem w samym tydzień powiedziała, że niepotrzebnie się przyszłam szczepić, skoro mam przeciwciała na różyczkę. To jest jedno. I pytanie takie. Osoby, które pracują cały czas zawodowo, chodzą dzień w dzień do pracy przez cały okres pandemii, nie zachorowały. Dlaczego mają być karane w ogóle szczepieniem i mają być ograniczoną wolność? Dla mnie to jest nienormalne. Te osoby pracowały, miały kontakt non-stop, więc mają taką odporność, że prawdopodobnie może nie zachorują. Po co te osoby szczepić i pozbawiać ich jakiejś naturalnej odporności?
Dziękujemy. Panie doktorze.
Cóż, wracając do różyczki, nie chorowała pani, miała przeciwciała przeciwko różyczce, nie była szczepiona, więc musiała pani chorować w sposób subkliniczny. Niektóre choroby wirusowe, wysypkowe powodują skąpo objawowy lub bezobjawowy przebieg. Nawet różyczka może być tylko nieznaczna, zwiewna wysypka, jeden dzień objawów pseudogrypowych i różyczka może minąć, więc musiała pani przechorować różyczkę, żeby tworzyły się przeciwciała. Jeżeli chodzi o to, że udało się pani nie zachorować na SARS-CoV-2, udało się nie zakazić, nie zachorować na COVID-19, no to bardzo dobrze. To znaczy, że albo pani się dobrze zabezpieczała, utrzymywała dystans, stosowała maseczki ochronne, a to wcale nie jest powiedziane, że ma pani świetny układ odpornościowy, bo w każdej chwili może pani zachorować, w każdej chwili może pani zachorować na bardziej agresywny wariant, który będzie bardziej zakaźny i wtedy będzie naprawdę, może być ciężko, niezależnie od wieku. Więc tutaj szczepienia ochronne chronią również przed tymi wariantami bardzo groźnymi. Widzicie państwo, jak było w fali trzeciej, za której odpowiedzialny był głównie wariant brytyjski koronawirusa, który był nie dość, że bardziej zakaźny, czyli więcej osób uległo zakażeniu, więcej osób chorowało, ale bardziej agresywny. Już nie oszczędzał osób młodych. Wiele osób młodych chorowało i to ciężko, również umierało, a niestety wirusy mutują w sposób bardziej zakaźny i bardziej agresywny, więc szczepienie ochronne to uchroni pani, być może pani życie, więc tutaj jest to niezrozumiałe dla mnie jako lekarza, dla mnie jako zakaźnika, że podnosi pani właśnie taki temat, że nie zachorowała. To jest właśnie ta gra w ruletkę ze swoim życiem. To tak samo jak ryzykujemy czasami przejazd na żółtym świetle. Uda się 20 razy, a 21 może się nie udać, bo drugi będzie jechał na żółtym świetle i dojdzie do zdarzenia.
Kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Pani, przepraszam, ja chciałam powiedzieć, pani redaktor powtarza o 3 szczepionkach dopuszczonych, a są przecież 4, a to z 4.
Tak, są 4, rzeczywiście.
Johnson & Johnson, jedna dawkowa.
Tak jest. No. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Proszę, dziękuję.
Myślę, że
również.
Chyba, że pani ma jeszcze jakieś pytanie.
Nie, no chciałam właśnie na temat tej 4, jak to wygląda.
Jak najbardziej. Powiedzieć. Bardzo dziękuję. To wróćmy do skuteczności tych szczepionek, panie doktorze.
Skuteczność jest bardzo duża, jeżeli chodzi o zapobieganie pełnoobjawowym chorobie COVID-19, szczególnie zmniejszenie ryzyka ciężkiego przebiegu. Już praktycznie od 14 dnia pierwszej dawki szczepionki już jest znaczne zmniejszenie ciężkiego przebiegu COVID-19 i znaczne zmniejszenie ryzyka śmierci w przebiegu choroby. I to było zauważalne podczas trzeciej fali, kiedy tych seniorów było znacznie mniej, bo oni już byli szczepieni, a jak chorowali, to też chorowali łagodniej. Trzecia fala dotyczyła głównie osób poniżej 70 roku życia i, tak jak wspomniałem, nierzadko osób młodych. Więc to szczepienie jest jak najbardziej bardzo skuteczne, bardzo wydajne. Cały czas toczą się badania. My również bierzemy udział w tych badaniach nad skutecznością w tak zwanym real life, w życiu codziennym, czyli jak pacjenci trafiają z COVID-19, jest dokładnie zbierany wywiad, czy byli szczepieni. Jeżeli byli szczepieni, to jaką szczepionką, ile czasu minęło, czy jedną dawką, czy dwoma dawkami, ile czasu minęło od pierwszych objawów, bo też czasami się zdarza, że po szczepieniu trafiają ci pacjenci, bo tak jak powiedziałem, szczepienie nie chroni w 100% przed zakażeniem, ale chroni przed pełnoobjawowym przebiegiem COVID-19, szczególnie tym ciężkim. Więc czasami osoby mogą zachorować, ale zachorują znacznie, znacznie łagodniej i o to w tym wszystkim chodzi, żeby po prostu łagodzić objawy i nie umrzeć.
52 345 50 90 i 52 345 50 60, telefony do nas, audycja Pytać Każdy Może. O głos poprosił pan Wojciech Koper, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
I tu podsumowując, co pan doktor powiedział o tej skuteczności, to z dostępnych badań naukowych wiemy, że największą skuteczność wykazują 2 szczepionki, czyli szczepionka mRNA Pfizera i Moderny. to prawie około 95%, natomiast AstraZeneca 78%, prawie 79% i ta jednodawkowa szczepionka, która bardzo chętnie wybierana jest przez osoby młode, dlatego że tylko raz musimy się szczepić, to jest prawie 67%. Ale udowodnione jest również to, że po wszystkich tych szczepionkach są bardzo łagodne przechorowania.
Jeszcze na moment wróćmy. Ja cały czas czekam na Państwa telefony. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Ten certyfikat cyfrowy COVID-19, tak zwany paszport, będzie jak długo aktualny? Na czas wakacji on jest aktualny?
Ten unijny certyfikat będzie ważny przez rok czasu w przypadku osób zaszczepionych.
Od 1 lipca.
Od 1 lipca. W przypadku osób, tutaj co wcześniej było też pytanie dla ozdrowieńców, ten certyfikat będzie ważny od 11 dnia po przechorowaniu, czy od pozytywnego wyniku testu, do 180 dnia, czyli pół roku od uzyskania pozytywnego wyniku PCR.
I możemy go pobrać ze strony, tak, ewentualnie?
To znaczy tak, ten certyfikat będzie można pobrać z indywidualnego konta pacjenta, jak również on będzie posiadał dwustronnie ten kod QR i poprzez aplikację będzie można udostępnić sam kod i na ktoś, kto będzie miał czytnik tego kodu, będzie od razu jak gdyby sczytywał ten kod i od razu będziemy widzieć, że tam są zapisane informacje o naszym szczepieniu.
Ponad 8 milionów Polaków całkowicie zaszczepionych. Do jakiej liczby tych szczepień musimy dojść, żeby uzyskać tak zwaną odporność społeczną, narodową, panie doktorze?
Powiem Państwu szczerze, że patrząc na te szczególnie dwie ostatnie fale, czyli drugą i trzecią koronawirusa SARS-CoV-2 i tyle, ile osób przechorowało COVID-19 w sposób objawowy i było zakażonych SARS-CoV-2 w sposób bezobjawowy, bo pamiętajmy, że 70-80% może przebiegać w sposób bezobjawowy lub skąpoobjawowy, my na pewno zbliżamy się do tej odporności populacyjnej, ale jeżeli mówimy o szczepionkach i odporności populacyjnej, to rzeczywiście najlepiej, żeby było zaszczepionych 70-80% naszego społeczeństwa. Oczywiście najlepiej, żeby było zaszczepionych blisko 100% naszego społeczeństwa, co jest moim pobożnym życzeniem. Tutaj zachęcam szczególnie rodziców, jeżeli nas słuchają, czy dziadków, żeby rzeczywiście namawiać swoje dzieci czy wnuków od 12 roku życia, żeby rzeczywiście poddały się szczepieniu.
Może już niedługo od 11 roku życia będziemy szczepić.
Ja myślę, że niedługo może być tak, że będziemy szczepić podobnie jak przeciwko wirusowi grypy od 6 miesiąca życia.
Kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Halo? Dzień dobry.
Dzień dobry, słuchamy.
Ja mam takie pytanie do pani redaktor, chyba do pana doktora Rajewskiego. Mi chodzi o to, ja jestem już zaszczepiona Pfizera i teraz tak, tam była mowa o badaniach na przeciwciała, tak? I ja chciałam się spytać taką informację, to po prostu, czy to trzeba zrobić prywatnie, to badanie samemu, czy po prostu może lekarz kierować?
Panie doktorze.
Nie, na przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 można to zrobić odpłatnie, bo nie jest to badanie rutynowe. Nie oznaczamy tych przeciwciał rutynowo. To dla osób, które chcą sprawdzić, jaka jest odpowiedź poszczepienna, czy sprawdzić, jeżeli są ozdrowieńcami, jaki poziom tych przeciwciał mają. Pamiętajmy, że wtedy wykonujemy przeciwciała anty-SARS-CoV-2 IgG, najlepiej ilościowo, czyli żeby wskazało, ile jest tych przeciwciał. Ale jeżeli pani była szczepiona dwoma pełnymi dawkami, rzeczywiście może pani sobie sprawdzić po 2 tygodniach od drugiego szczepienia z czystej ciekawości, ale absolutnie nie jest to wymóg.
I kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Jestem ozdrowieńcem, jestem zaszczepiony drugą dawką i po żadnej z szczepionek nie miałem żadnych niepożądanych efektów. Czy to dobrze, czy źle?
Panie doktorze.
No, tylko się cieszyć i gratulować. Bardzo dobrze, bo ja powiem szczerze, że ja miałem tak zwany niepożądany odczyn poszczepienny łagodny, czyli ból w miejscu podania, obrzęk, zaczerwienie, co jest najczęstszym objawem. Ale tak jak pan tutaj nas słuchacz mówi, część osób nie wykazuje absolutnie żadnych objawów ubocznych. Pamiętajmy, że niepożądane odczyny poszczepienne łagodne są wpisane praktycznie w każde szczepienie, więc tutaj nie powinniśmy tego wyolbrzymiać. Warto o nich poczytać, warto wiedzieć, że mogą wystąpić. Warto wiedzieć, jak z nimi postępować. Czasami mogą być też to objawy pseudogrypowe, przejściowa podwyższona temperatura ciała, bóle mięśni, bóle stawów, czasami regionalne powiększenie węzłów chłonnych. Zazwyczaj to mija do trzeciej doby. Można przyjąć lek przeciwzapalny, przeciwgorączkowy, przeciwbólowy. Ale jak pan nie miał żadnych, to tylko się cieszyć.
Ale co niektórzy twierdzą, że jak nie mają chociażby tych łagodnych objawów niepożądanych, to być może szczepionka nie zadziała.
Niektórzy też twierdzą, jak nic nikogo nie boli, to znaczy, że nie żyje. A to więc prawda. Tutaj można też tak powiedzieć. A tylko absolutnie się cieszę.
Kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy. Poproszę
informację, jak szczepionka wpływa na płodność.
Panie doktorze.
Dziękuję.
Jak wpływa na płodność? Absolutnie nie ma żadnych niepokojących danych, żeby mogła osłabiać tą płodność. Oczywiście może się okazać po czasie, że może jakąś dysfunkcję powodować, jak każdy lek przyjęty, ale tutaj absolutnie jest to bezpieczne. Pamiętajmy również, że szczepimy również osoby będące w ciąży czy karmiące piersią. Patrząc na szczepionki i rodzaj szczepionek, jakie są dostępne, szczególnie tej starszej technologii, czyli szczepionki wektorowe, które używamy od wielu, wielu lat, nie mają one nic wspólnego z wpływem na płodność, czyli szczepienie na przykład AstraZeneca czy Johnson & Johnson. Szczepionki mRNA w badaniach klinicznych nie było żadnych obiekcji co do tego, że mogą wpływać na przejściowe pogorszenie płodności, a na przykład przechorowanie zakażenia SARS-CoV-2 może również wpływać, bo również był w badaniach badane obecność SARS-CoV-2 w jądrach, na przykład u mężczyzn, a w komórkach rozrodczych i rzeczywiście również SARS-CoV-2 może się namnażać w jądrach, więc może on obniżać czasowo płodność.
52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. W Polskim Radiu PIK audycja Pytać Każdy Może, a przede mną badania. Blisko 18% ankietowanych Polaków planuje w tym roku spędzić urlop za granicą, a 37% w kraju, poza miejscem zamieszkania. Za moment powrócę do tego sondażu, bo mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Chciałabym zapytać, czy bezzasadne jest mój jakby pomysł czy myślenie, że najpierw powinny być robione badania na przeciwciała. Jeżeli ktoś takie przeciwciała ma, to niekoniecznie musi się szczepić. Ja wiem, że te badania są komercyjne i czy nie można by tego wprowadzić albo przynajmniej zapostulować, żeby one były bezpłatne. Bo po cóż ma się szczepić ten, kto być może ma przeciwciała?
To pytanie do pana doktora i potem pan Wojciech Koper też. Słuchamy.
Generalnie nie wiemy, kiedy, jeżeli ma się przeciwciała, czyli przechorowało się w sposób bezobjawowy lub skąpoobjawowy lub objawowy i wiemy, że przechorowaliśmy i te przeciwciała wytwarzają się, szczepienie ochronne ma za zadanie być tak zwanym boosterem, czyli zwiększyć to miano przeciwciał, a po drugie zwiększyć odporność komórkową, bo najczęściej powstają nowe warianty koronawirusa, jak wariant indyjski, wariant afrykański, wariant brazylijski, czy wspomniany przeze mnie brytyjski, odpowiedzialny za trzecią falę. I pamiętajmy, że jeżeli przechorowaliśmy SARS-CoV-2 w pierwszej fali, niekoniecznie te przeciwciała, które wytworzyliśmy, mogą być pomocne, jeżeli chodzi o te warianty bardziej zakaźne. Więc ta pamięć komórkowa wytworzona dookoła przez szczepienia wzmacnia po pierwsze pamięć komórkową, po drugie wzmacnia, działa jak booster właśnie dla tych przeciwciał. Więc tutaj jak najbardziej zachęcam również do odbycia szczepień.
Dyrektor Wojciech.
Tak, jak tu pan doktor powiedział, osoby, które już przechorowały, czyli są ozdrowieńcami, również podlegają szczepieniu, więc tutaj wykonywanie badań jest bezcelowe.
Tak jak mówiłam, 18% spędzi Polaków, no planuje w każdym razie spędzić wakacje za granicą, 37% w kraju.
I tutaj popytam panów o panów opinię, panów zdanie na temat luzowania obostrzeń. Na ile powinniśmy poluzować w kraju obostrzenia, zważywszy na to, że no, blisko połowa z nas spędzi te wakacje, ten urlop w kraju. Panie doktorze?
Ja zawsze jestem trochę ostrożnym optymistą. Proszę sobie przypomnieć analogiczną sytuację z zeszłego roku. Oczywiście nie jest to do końca do porównania 1:1, ale również na okres wakacyjny. Po pierwsze, jest to okres, gdzie normalnie wirusy, jest mniej wirusów i w naturalnym przebiegu SARS-CoV-2 w populacji się zmniejsza. I jeżeli luzowaliśmy wszystko, pamiętajmy, co się działo we wrześniu, w październiku. Teraz jesteśmy w innej sytuacji, bo inna jest odporność populacyjna, bowiem bardzo dużo przechorowało, jak wspomniałem, w drugiej i trzeciej fali, więc bardzo dużo osób jest ozdrowieńcami. Poza tym ruszyły szczepienia ochronne, więc tutaj ja nie spodziewam się, pewnie wystąpi czwarta fala. Mam nadzieję, że ona będzie dużo mniejsza, nie zagrażająca lockdownowi, nie zagrażająca niewydolności ochrony zdrowia w Polsce, ale to wszystko zależy od tego, czy dalej będziemy się szczepić i to podkreślam pełnym cyklem, nie jedną dawką, chyba że Johnson Johnson z szczepionką, ale pełnym cyklem szczepionek dwudawkowych. I wszystko zależy od tego, czy nie powstaną warianty bardziej zakaźne. Oczywiście luzowanie obostrzeń, ale z głową. W tej chwili jest mało zakażeń na dobę, ale jeżeli wzrośnie ta liczba, z powrotem będzie trzeba wprowadzić obostrzenia. Pamiętajmy również, że póki co obowiązuje nas zakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych, zamkniętych i do tego się trzymajmy.
Już za moment oddam głos panu Wojciechowi Koperowi. Ale mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Mam pytanie. Sam Pfizer przyzna na swojej stronie, że ich szczepionka jest preparatem medycznym i w trakcie eksperymentu medycznego, który zakończy się 2022-2023. I sami przyznali, że ich szczepienie chroni tylko na 6 miesięcy i będzie kolejne potrzeba do szczepień bez względu na to, jaki to będzie wariant. I wcale ta szczepionka pierwsza, którą podawano, nie będzie chroniła przed wariantem brytyjskim, indyjskim i jakimś innym jeszcze.
Ale gdzie to pani wyczytała, jeżeli może się dowiedzieć?
Na stronie Pfizera jest podana informacja taka. Ale po angielsku oczywiście.
Tam tak, ale kiedy ona się pojawiła? Bo być może to jest informacja sprzed kilku miesięcy.
Nie jest kilku miesięcy, to jest z maja czy z kwietnia nawet informacja.
Panie doktorze, nie wiem, czy pan doktor...
To jest jedno. I jeszcze jedno pytanie. Tak? Sam białko spike, które jest w koronie tego wirusa, wchodzi, czy to prawda, że wchodzi w interakcję z mitochondrium komórki, a wiadomo, mitochondrium jest odpowiedzialne za, jest centrum energetycznym komórki, że niszczy mitochondrium, niszczy mitochondrium, niszczy całą komórkę. Jak to wpływa później szczepienie, czy jaki mamy, czy to niszczy tylko kilkadziesiąt milionów komórek w naszych organizmie, czy będzie to niszczyć lawinowo i postępowo po prostu?
Było pytanie, za moment będzie odpowiedź. Dziękuję. Panie doktorze?
Dobrze, bardzo proszę. Co do pierwszego pytania, to powiem tak, że badania, które wskazują na skuteczność szczepionek, zarówno dla wariantu brytyjskiego, jak i indyjskiego, co było nas bardzo interesowało Polaków, wskazuje, że absolutnie szczepienia są skuteczne wobec tych wariantów koronawirusa. Nie jest powiedziane, że będzie konieczna trzecia dawka przypominająca. Cały czas trwają badania. Myślę, że będziemy o tym wiedzieć w zależności od powstawania nowych wariantów i w zależności od kinetyki utrzymywania się przeciwciał i ewentualnej odporności komórkowej. Nie mamy jeszcze jasnej odpowiedzi, czy ta trzecia dawka będzie wymagana, będzie konieczna, jeżeli tak, po jakim czasie, czy w ogóle będzie trzeba się jeszcze doszczepiać. Co do drugiego pytania, oczywiście trwały badania, tak jak pani wspomniała, że rzeczywiście mamy w komórkach, w mitochondriach komórkowych obecność części szczepionkowej lipidowej, ale wykazano, że nie ma to zupełnie wpływu na zdrowie człowieka, bo zostaje to wydalone i nie ma negatywnych skutków. Nie kumuluje się, szczególnie było to zainteresowanie, jeżeli chodzi o tkankę mózgową.
I kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Proszę panią, ja mam takie pytanie. Jak ktoś, kto ma dużo żylaków na nogach, czy jest skazany się szczepić? Bo różne różne wypowiedzi są, że ci, co mają żylaki tego, to nie powinni się szczepić, bo to robi z tego. Robi ta szczepionka zakrzepy.
Wojciech Koper się zgłasza do odpowiedzi.
Ja tutaj powiem, że należy przede wszystkim słuchać swojego lekarza rodzinnego. Nie należy słuchać znajomych, ludzi z kolejki, przypadkowych pseudonaukowców, którzy powielają jakieś fake newsy. W tym przypadku już tutaj na antenie wielokrotnie nie doktor Rajewski i doktor drugi, który z nami tutaj był, potwierdzali, że jak najbardziej należy się szczepić, ale przed szczepieniem jest konsultacja lekarska, badanie lekarskie i to lekarz zdecyduje o podaniu takiej szczepionki.
I kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Słucham.
Ja tak nietypowo, nie z pytaniem, a z podziękowaniem dla doktora Rajewskiego, bo to dzięki niemu, właśnie dzięki jego pracy, przekonywaniu nas, zaszczepiłam się wprawdzie już w marcu, ale przy okazji przekonałam też dużo znajomych, którzy byli przeciwnikami szczepień. Więc doktorze, dziękujemy, dziękuję i więcej takich informacji i myślę, że więcej osób będzie się szczepić, bo informacje przekazywane przez doktora Rajewskiego są tak proste dla ludzi. Tylko dziękować.
Dziękujemy za telefon. I kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Ja mam pytanie. Czy po, jeżeli był syn zaszczepiony AstraZeneca, w pierwszej dawce wystąpiła silna gorączka, czy on może przyjąć drugą dawkę?
Panie doktorze.
Absolutnie, że tak. Gorączka, stany podgorączkowe są wpisane jako odczyny, niepożądane odczyny poszczepienne łagodne i one mogą się utrzymywać do 3 dób. Może się powtórzyć po drugim szczepieniu, ale absolutnie nie jest to regułą. Jeżeli nie było nic niepokojącego, jeżeli nie było tak zwanych ciężkich epizodów niepożądanych odczynów poszczepiennych, nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań i tym bardziej powinien się zaszczepić, żeby mieć pełną ochronę. Proszę się w ogóle tego nie obawiać. Może przyjąć wtedy lek przeciwzapalny, przeciwgorączkowy.
I kolejny słuchacz, słuchaczka. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Chodzi mi o, bo bardzo dużo się mówi, osoby starsze, szczepienia i w ogóle dopuszczalne, ale co, bardzo mało informacji występuje na przykład prowadzonych badań na młodzieży czy dzieciach 12-18-latkach w tej grupie przedziałowej. Czy są jakieś uboczne, czy po prostu zagrożenia? Nic się na tym, jak najmniej jest informacji. I dlatego młodzież naprawdę nie chce się szczepić, bo mało jest tej informacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie doktorze.
Zakończyły się badania. Mówimy, jeżeli chodzi o młodzieży poniżej 16 roku życia, mówimy tylko i wyłącznie póki co o szczepionkach mRNA. Zakończyły się badania potwierdzające bezpieczeństwo w tych dwóch grupach wiekowych, czyli 16-18 lat i ostatnio 12-16 lat, więc te szczepionki zostały dopuszczone do jak najbardziej do użytku dla tych grup wiekowych jako bezpieczne. Tak jak podkreślam, myślę, że kolejne badania będą obniżały stopniowo tą barierę wiekową, by móc szczepić jeszcze młodsze dzieci, bo wiemy doskonale, że również dzieci chorują w sposób ciężki, rzadziej, ale chorują, ale są transmiterami, są osobami, które przenoszą infekcję dla osoby dorosłej. Więc tutaj bym się nie obawiał, powiem Państwu szczerze, ja szczepię moją córkę w dniu jutrzejszym.
52-345-5090 i 52-345-5060. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słucham.
Ja mam takie pytanie, czy po zaszczepieniu, po dwóch dawkach szczepionką Pfizera, czy to jest prawda, że odporność jest tylko na pół roku?
A już o tym mówiliśmy dzisiaj.
To może ja nie usłyszałam.
To poproszę pana doktora o powtórzenie.
Mówiliśmy wielokrotnie, proszę się nie obawiać, nie czytać żadnych wiadomości w mediach społecznościowych, tylko słuchać ekspertów i proszę póki co być zupełnie spokojny.
I jeszcze jeden telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Siostrzenica była szczepiona 2 tygodnie temu i miała temperaturę, to jest normalne, ale problemy miała z mówieniem. Czy ona to musi lekarzowi zgłosić, czy...
Czy, że bolało ją gardło, czy...
Nie. Po prostu słów nie mogła powiedzieć.
Ale to przeszło.
przeszło, przeszło, bo to tylko jeden dzień było.
Panie doktorze?
No jak najbardziej warto zwrócić to lekarzowi, bo pytanie, czy był to na przykład obrzęk języka, obrzęk krtani w przebiegu jakiejś reakcji uczuleniowej i może się powtórzyć lub nasilić. Jak najbardziej trzeba to swojemu lekarzowi, który będzie panią kwalifikował do drugiego szczepienia, musi o tym wiedzieć, trzeba takiego pacjenta obserwować dłużej.
Tak, tak.
Dobrze, dziękuję.
Dziękujemy. I ostatni to będzie telefon dziś. Słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja dzwonię z taką sprawą. Chciałem ku przestrodze też powiedzieć, jakie mogą się pojawić odczyny poszczepienne po szczepieniu szczepionką Pfizera. W moim przypadku to się pojawiło mniej więcej 2 miesiące po szczepieniu. Byłem szczepiony w lutym. I te objawy poszczepienne to były objawy zbieżne z nowotworem.
Ale skąd pan wie, że to są objawy poszczepienne?
Dlatego, proszę pani, że przeszedłem pełną diagnostykę. I to jest opinia wielu lekarzy, którzy mnie badali. To zniknęło, ale można się wystraszyć, proszę pani, takimi objawami. Tym bardziej, że u nas też kolejka do lekarzy specjalistów jest dosyć długa. Ja dostałem akurat skierowanie na dosyć szybką diagnostykę. I się potwierdziło, że właśnie takie objawy wskazujące na nowotwór piersi to są objawy, mogą być to objawy poszczepienne i najprawdopodobniej są objawy poszczepienne po szczepionce Pfizera.
A zgłaszał pan NOP, czyli niepożądany?
Próbowałem, proszę pani, się dodzwonić, ale niestety nie dało się. Nie było możliwości się dodzwonić do tej jednostki Ministerstwa Zdrowia, która tym się zajmuje. Natomiast jest to temat, który jest znany lekarzom i lekarzom, diagnostom, którzy mnie badali na onkologii również, że jest to objaw niepożądany, poszczepienny.
Pan Wojciech Koper.
Tak, w przypadku, kiedy lekarz ma takie informacje, to lekarz zgłasza NOP. Nie pacjent, tylko lekarz. Także tutaj to jest decyzja lekarza, suwerenna, niezależna, że lekarz zgłasza w tym przypadku niepożądany odczyn poszczepienny.
Panie doktorze?
Tak jak wspomniałem, bo pan akurat mówił o nowotworze piersi, dobrze zrozumiałem? Tak?
Tak.
Słodka, tak? Tak. Może rzeczywiście było to spowodowane tym, bo w każdym szczepieniu ochronnym, zarówno przeciwko COVID, jak i innym szczepieniom, jako objawy niepożądane, łagodne, występuje regionalne powiększenie węzłów chłonnych. Może pan miał właśnie tak powiększone węzły chłonne, okołopiersiowe czy pachowe, mogły być jednostronne, asymetrycznie i może to wynikało z tego. Na szczęście dobrze się u pana skończyło i to się cieszy. Ale dziękujemy za sugestię.
Dziękujemy za telefon. I to był ostatni telefon dzisiaj w audycji. My raz jeszcze państwa odsyłamy na stronę Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tych, którzy chcą wyjechać za granicę i tak spędzić urlop. Pamiętajmy, że jutro dowiemy się, jak będą luzowane obostrzenia i też pamiętajmy, że cały czas jest nakaz, obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. A moimi gośćmi byli Wojciech Koper, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I dr Paweł Rajewski, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, który, jak państwo słyszeli, ma wiele duszyczek na swoim koncie, czyli takich, które zostały przekonane co do szczepień. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.